radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Miał pan emocji sporo?
W sensie?
Dzień wyborów prezydenckich.
Miałem, powiem panu, mało. No bo wyjechałem do Ameryki, tutaj PiS mnie pozbawił, to mówiliśmy, możliwości realnego głosowania. Pocztą nie chcę. Możemy o tym porozmawiać. Dlaczego te pocztowe są niedobre ogólnie? W Ameryce już to sprawdzali, w kilku innych krajach i są niedobre. Pierwsze pytanie do pocztowych bym miał takie, zanim przejdziemy do tego, co pana kusi teraz, do wyborów. Proszę mi powiedzieć, jak mam z korespondencyjnych odliczyć głosy fałszywe? Bo tam dostaje się w kopercie dwa zestawy i trzeba je potem zamknąć w osobnych i odesłać, prawda? Czyli w jednym jest potwierdzenie, że ja to ja, gdzie podałem swój PESEL, a w drugim pakiecie jest moja karta do głosowania. I teraz co w sytuacji, gdy w tej skrzyni z PESEL-ami nagle odkryjemy, że są podwójne PESEL-e albo nie ten PESEL, jak potem wyciągnąć z tej skrzyni z oddanymi głosami konkretnie ten głos, którego nie należało policzyć?
Jest to problem, panie Wojciechu. Jest także inny problem. Zakładamy, że ten, kto odbiera ten pakiet wyborczy, jest człowiekiem uczciwym, ale pan ma w jednej kopercie dwie koperty. Tak. I w tej jednej są pana dane, proszę pana, a w drugim jest oddany głos. Więc jeżeli głosowanie ma być tajne, a gościu otwiera jedną kopertę i tam są dane Cejrowskiego z PESEL-em i otwiera drugą i tam pan głosował na Trzaskowskiego, no to on wie, jak pan głosował.
No dobra, to ja już pomijam. To zakładam, że w komisji siedzą i nie będą poglądali, jak kto głosował. Ale teraz uwaga, muszą na biurku mieć położone te dwie kartki do czasu sprawdzenia tej pierwszej kartki z PESEL-em. I w momencie, kiedy dojdą do wniosku, że na kartce z PESEL-em są fałszywe dane, albo że to jest drugi raz ten sam facet głosuje, bo zabrał od mamusi swojej pakiet albo ukradł sąsiadowi, no to muszą najpierw sprawdzić kartkę z PESEL-em, czy prawidłowo oddany głos, a dopiero potem mogą wrzucić do urny ten prawidłowo oddany głos. To ile czasu oni to będą liczyć? Czy może nie będą sprawdzać tych kartek z PESEL-ami w ogóle?
Przypuszczam, że no, z tym sprawdzaniem to może być różnie i będą na pewno protesty wyborcze, ale Sąd Najwyższy uzna, że na przykład tam oddanie nieprawidłowe, czy policzenie nieprawidłowe 1000 czy 2000 głosów nie miało bezpośredniego wpływu na wynik wyborów i te głosy sobie pójdą nie wiadomo gdzie, zawiedzione nadzieje tych, którzy biorą udział w głosowaniu.
A jeszcze, proszę pana, można wyrzucić, będąc w złośliwej komisji, to mieliśmy dowody na to, że komisje były złośliwe za komuny i po komunie potem została cała masa tych ludzi. Przecież można części głosów w ogóle nie wrzucić do urny, tylko podrzeć i razem z tymi PESEL-ami wywalić do śmietnika. Albo można spowodować złośliwie zafałszowanie wyników wyborów w danym okręgu, na przykład w Chicago, gdzie wiemy, że wygra Duda. No to w takim razie robimy różne rzeczy. Gubimy te niektóre PESEL-e, albo gubimy niektóre karty wyborcze. No ogólny bałagan w papierach, proszę pana.
Ale bulwersuje mnie pan, panie Wojciechu, takim podejściem do sprawy. Pan mówi, że z dawnych czasów zostali i tak dalej, i tak dalej. A co pan myśli, że teraz sami kryształowi ludzie w Polsce są, panie Wojciechu? Ja wręcz przeciwnie, sądzę, że coraz więcej jest chamów, łajdaków i oszustów. I nie mających żadnego związku z poprzednim systemem, którego w tej chwili nie bronię, ale nie można wszystkiego do jednego garnka wrzucać, czy do jednego kota.
Ale nie wrzucam, ja właśnie chcę ich oddzielić. Uważam, że grandą było, że wiele lat po 89 roku w Państwowej Komisji Wyborczej był ten sam zestaw osób, który fałszował wybory za czasów Jaruzelskiego dla poprzedniego reżimu. To był skandal. Należało tych ludzi wszystkich usunąć dla czystości. Niech sobie idą do prywatnego biznesu, stemplują znaczki na poczcie, cokolwiek, ale nie grzebią w wyborach, skoro poprzednio pracowali dla byłego reżimu. Tak jakby pan Komisję Wyborczą z czasów III Rzeszy zatrudniał potem w RFN-ie.
Chcę widzieć w ludziach wiele dobra i uczciwości. I nie chcę wszystkich jednakowo traktować. Jeżeli pracował za poprzedniego ustroju, to nie znaczy, że jest, czy że był łajdakiem.
Znaczy, nie, jeżeli nie znaczy. Ktoś podjął się takiej pracy niegodziwej, jaką było służenie Jaruzelskiemu w komisji wyborczej, jeżeli nie miał oporu podjąć się tej roboty, to dla mnie dyskwalifikacja moralna, tak samo jak sędziowie w wszyscy, którzy podejmowali się w tamtych czasach tamtej roboty. Opcja zerowa dla mnie byłaby bezpieczniejsza. To jeszcze niech mi pan powie, bo ja polskiej telewizji nie oglądam. Czy prezydent Duda poszedł głosować?
No poszedł, tak sądzę. Ja też nie widziałem osobiście, ale tu mnie pan zaskoczył.
Ale
sądzę,
pokazywali w telewizji, że poszedł, czy oddał pocztowy głos. To mnie ciekawi bardzo.
Nie, nie, on poszedł do głosowania, panie Wojciechu, i był zamaskowany. Natomiast jeden z jego ministrów poszedł do głosowania, minister od oświaty, i był niezamaskowany. No i dziennikarze go oczywiście szczapili na tym. No to co mógł powiedzieć, niech pan powie.
Przepraszam, powiedział, zapomniałem.
Nie, natychmiast powiedział, że jest chory na jakąś tam drulozę i on nie może maski nosić.
A dobra, pan? A to jeszcze niech mi pan powie, czy prezydent Duda poszedł z jakimś tłumem swoich współpracowników na wieczór wyborczy i tam im dziękował wszystkim osobiście?
Był, dziękował, proszę pana, i nie tylko swoim współpracownikom, ale także dziękował tym kontrkandydatom, ale to wie pan, dlaczego dziękował?
Nie wiem, ale to mi pan zaraz powie, natomiast ja mam do pana pytanie trzecie z tej serii. Jak to się ma do przymusowej, obowiązującej wszystkich obywateli wracających ze Stanów Zjednoczonych kwarantanny?
Ja nie wiem, czy ona jest obowiązkowa. Może nie też jest, sobie zrobił.
To pan mnie sam ostrzegał przed powrotem do Polski, że będę musiał się w oknie wystawiać do fotografii. Czy siedzę w domu, będzie policja mi pod dom podjeżdżać i tak dalej. Czy prezydent Duda, kontaktujący się z prezydentem Trumpem i jego urzędnikami, ściskający ręce i przytulający się do wszystkiego, co się rusza w Ameryce, czy on nie podlegał kwarantannie i zaraża teraz wszystkich równo, czy zniesiono kwarantannę? Ja bym się ucieszył, gdyby zniesiono.
I to jest takie zastanawiające, panie Wojciechu, bo z jednej strony namawia się do przestrzegania tego reżimu odległości, maski w niektórych miejscach, a z drugiej strony puszcza się oko i to przechodzi na ludzi niżej. Ja spotykam na przykład człowieka w sklepie, który stoi za mną bez zachowania odległości i bez maski i mówię, proszę pana, no nie mógłby pan trochę dalej stać, a w ogóle to powinno się stać w masce. On mówi, z tym wirusem, uwaga panie Wojciech, on mówi tak, z tym wirusem to historia jest. Ja tak się zastanawiam.
I uwaga, i teraz coś
co, ale, ale się zastanawiam, co on ma na myśli, mówiąc, że z tym wirusem to
miał na myśli.
A on ma histerię, tylko nie potrafi tego słowa powiedzieć, proszę pana. I
no ale to nie jego wina, instynkt ma dobry i teraz postaram się z panem zgodzić. Uwaga. W mojej ocenie też histeria, Chińczycy nas nabrali i teraz zrobiliśmy całą masę nieroztropnych rzeczy, bo umierających na grypę w tej chwili wśród staruszków jest tyle samo, co umierających na COVID, a z powodu grypy nie robiliśmy tych wszystkich sobie krzywd, które zrobiliśmy, że dzieci do szkoły nie chodziły, że nie można było wyjść na plażę i tak dalej. I teraz uwaga, ciekawe, czy się pan ze mną zgodzi. Narody na świecie podlegające wszystkim tym kwarantannom, maskom i obostrzeniom zużyły się emocjonalnie i teraz właśnie puszczają oko, że to wszystko tam nieprawda się okazała. I co będzie w sytuacji, gdy nastąpi druga pandemia? Bo Chińczycy wypuszczą na świat na przykład ostrzejszego wirusa z pełnym przeświadczeniem, że oni swój naród są w stanie z powrotem zamknąć do kwarantanny, natomiast narody wolnego świata powiedzą swoim rządom, a dajcie se spokój, nie będziemy was więcej słuchać, bo za poprzednim razem to było niepotrzebne, to teraz pewnie też jest niepotrzebne. I to jest niebezpieczeństwo, proszę pana, że następnym razem, kiedy trzeba będzie, narody nie posłuchają.
No jest takie niebezpieczeństwo, panie Wojciechu, i można się spodziewać, zresztą specjaliści się spodziewają, nawet jakby Chińczycy nie majstrowali przy tym wirusie, że nastąpi kolejna fala, nastąpi kolejny atak tego wirusa. No i tragedia może być o wiele większa niż jest teraz. I między bajki można włożyć głosy wszystkich tych, którzy mówią właśnie, że to histeria, że nic, że to działanie podprogowe jakieś, że chcieli nas załatwić. Może być tych ofiar śmiertelnych o wiele więcej, więc radziłbym, myślę, że pan też dołączył by do takiego zdania, żeby przestrzegać tych przepisów, które zostały stworzone.
Ja bym radził dokładnie na odwrót, żeby władza się natychmiast ze wszystkich tych bzdurnych przepisów wycofała, bo okazało się, że były niepotrzebne, do niczego nie służą, żadne statystyki nie wskazują na to, że mamy się jeszcze czego bać i władza powinna się szybko wycofać po to, żeby następnym razem mogła znów poprosić o dyscyplinę społeczną. To jednak się nie pogodziliśmy do końca.
Wracamy do wyborów, o których wspomniałem na początku. No, badania sondażowe i zaraz będą oficjalne, wskazują, że druga tura urzędujący prezydent Duda i Rafał Trzaskowski. Obchodzi to pana, panie Wojciechu, kto będzie prezydentem?
Proszę pana, no w tym zestawie dwóch, jeden jest z mojego punktu widzenia radykalnie gorszy od pierwszego, co nie znaczy, że pierwszy jest dobry. Duda mnie ciężko oszukał, a poza tym PiS ogólnie zadłuża kraj. Nikt sobie z tego nie chce zdawać sprawy teraz, bo trwa, proszę pana, balanga i dostajemy pieniądze i przedsiębiorstwa z tarczy zaczęły dostawać. Wreszcie ta tarcza się uruchomiła, wreszcie mówię, w zasadzie na smutno to mówię. Zaczęły przychodzić puste pieniądze do przedsiębiorców, więc wszyscy się cieszą. Natomiast to jest zadłużenie kraju na wiele lat do przodu. Ostatnie długi po Edwardzie Gierku spłaciliśmy chyba za Donalda Tuska, bardzo niedawno temu. A teraz się pakujemy w długi na następne 50 lat do przodu, bo nie da się po prostu wydrukować pieniędzy, tylko trzeba je gdzieś, rząd je pożycza ciągle. No przynajmniej od narodu je pożycza, jak drukuje te puste pieniądze. Trzeba je potem pokryć czymś, jakimś towarem, produkcją, usługami, a wszystko stanęło na kilka miesięcy. Więc proszę pana, to mnie martwi. I Duda w związku z tym jest niedobry, bo mnie oszukał w sprawie aborcji bezczelnie, gdyż obiecywali dwukrotnie w dwóch poprzednich kampaniach, że załatwią tę sprawę od ręki, a zamiatają pod dywan. Więc mnie bezczelnie oszukał i zadłuża kraj. No a Trzaskowski, proszę pana, no to nie. No nie, to jest facet, który się kojarzy ze spuszczaniem ścieków do Wisły.
To tak jakby miał tam czuwać, proszę pana, albo chodził z młotem i rozwalił tę rurę, panie Wojciechu Trzaskowski. Ale...
Nie, on ją ma naprawić, on jej nie rozwalił, no. Ale się podjął roboty tak. Prezydenta miasta i w związku z tym on ją ma naprawić, a nie spuszczać fekalia. No ale on jest od fekaliów, on jest specjalista od różnych tęczowych fekaliów. Jak pan fekalia na kałuży wyleje, to taka tęcza się pojawia i on mnie się z tym kojarzy ogólnie.
Oj, panie Wojciechu, kojarzy się, to był taki, wie pan, powiedzenie takie było o jednym żołnierzu, któremu ciągle się kojarzyło z jednym, ale nie będziemy o tym mówić, a to pana jako przedsiębiorcy może dotyczyć, także powinno dotyczyć, powinien pan się cieszyć, jak urzędujący prezydent i zwycięzca pierwszej tury oznajmia, że on chce, żeby ludzie zarabiali w Polsce 2000 euro miesięcznie, no to powiedzmy około 8000 złotych.
Tak.
Ja też bym chciał, a pan chce?
Nie. Ja chcę, by,
to co, Duda,
ja chcę,
Duda
żeby
da
zarabiali, proszę pana, nawet milion i żeby się prezydent nie wtrącał w to, ile kto komu płaci, ile kto zarabia. To ja bym
no to jak określić taką obietnicę? To jest, proszę pana, populizm czy niskich lotów, ale na wysokim poziomie. O tak to trzeba nazwać.
Ale on jest tenże populizm, poza tym, że obecny u Trzaskowskiego również i we wszystkich innych miejscach, to on jest przede wszystkim zawiniony przez społeczeństwo, które na takim wiecu wyborczym, kiedy prezydent Duda coś takiego powie, nie powinno społeczeństwo klaskać, tylko ktoś powinien rękę wyciągnąć w górę i wyrwać się z pytaniem jednym, jak pan chce to zrobić? Jak pan chce to spowodować? Świetny pomysł. Teraz zarabiamy 5000, chciałby pan, żebyśmy zarabiali 8. Jak? W jaki sposób pan chciałby jako prezydent bez żadnych uprawnień w tym kierunku, bo prezydent nie ma uprawnień ekonomicznych, jak pan by chciał to załatwić?
Ale takich dociekliwców nie ma, tylko są tacy, którzy całują w rękę, o tym mówiliśmy tydzień temu i że to jest żenujące i teraz każdy się cieszy, no bo obietnice padły, a później z realizacją, no to zobaczymy jak będzie. Zresztą tych obietnic to było tyle, że nie pomieściłyby się, proszę pana, w grubej 1000-stronicowej księdze chyba, gdyby je wszystkie spisać, a już też o tym mówiliśmy wielokrotnie, rozliczanie z obietnic wyborczych w naszym kraju, panie Wojciechu, to pozostaje wiele do życzenia, w ogóle go nie ma, a prezydent, który obejmuje urząd na drugą kadencję, a obiecał przed tą reelekcją wiele, wie, że nie może być prezydentem trzecią kadencję i może nie zrealizować nic, bo nic mu suweren nie zrobi. I taka jest prawda.
Tak, nie ma instytucji odsunięcia prezydenta ze stołka w wyniku niezrealizowanych obietnic wyborczych. Obietnice wyborcze powinno się przysięgać, tak jak Kościuszko na rynku krakowskim i powinno się podpisywać je i powinny być zobowiązującym kontraktem z narodem z konsekwencjami. Co ci zrobimy? Jakiej poddajesz się konsekwencji na wypadek, gdybyś nie zrealizował swojej obietnicy? No na przykład pójdę siedzieć na 10 lat do więzienia. Jeżeli nie zrealizuję mojego programu wyborczego, no to powinien być kontrakt z narodem. Wtedy wiem, na co głosuję. A tak, to jest taka sama rura, proszę pana, pełna fekaliów, jak każda inna rura. No, obiecują, wylatuje im z buzi, a potem nic z tym nie ma konsekwencji żadnych.
No i przeprowadza się już oczywiście analizy tego, kto głosował na jednego, drugiego czy jedenastego kandydata. I na prezydenta Dudę głosowali przede wszystkim ludzie, którzy już na emeryturze są, panie Wojciechu.
Tak.
Bo 13. emerytura dostali. 14. być może, że dostaną. Zadowoleni są. A co ich obchodzi, że państwo się zadłuża?
Wie pan co? Tak, moja mamusia nie należy do tych zadowolonych z powodu 13, natomiast poszła głosować na Dudę i ja jej zadałem takie pytanie. Światła jest i słucha syna, wie jakie ja mam poglądy. Zadałem pytanie mamusiu, ale dlaczego? I te starsze osoby niekoniecznie głosowały z powodu 13, tylko z powodu a który inny. Żaden inny nie przekonał emerytów do siebie, a Duda widocznie przekonał, no taki, no przecież kulturalny jest.
No kulturalny jest i przecież to on powiedział w kampanii wyborczej, że to ja panu akurat z panem rozmawiał jakimś tam, ja panu dałem tę 13. emeryturę, panie Wojciechu.
No proszę pana, no dobra, no, no tu klapsa dostał od nas. Co dalej teraz, proszę pana, bo na przykład mnie ciekawi, skąd pan ma te wyniki wyborów. W Polsce były badania exit poll, tak, czyli badano wychodzących z lokali. Tak. I zaciekawiła mnie bardzo informacja, którą posłyszałem w radiu, że w Chicago większość osób zagłosowała na Dudę. Skąd oni mogą to wiedzieć w sytuacji, gdy lokale wyborcze, z tego co wiem, nigdzie w Ameryce otwarte nie były, tylko wszystko było korespondencyjne? To skąd oni wiedzieli, bez exit poll, że Chicago na Dudę?
Nie wiem, panie Wojciechu, i to musielibyśmy długo do tego dochodzić. Rzeczywiście coś jest nie w porządku. W każdym razie w mediach społecznościowych ukazywały się, nie wiem, czy pan to śledził, tak jak za każdym razem, w związku z ciszą wyborczą, o której mieliśmy powiedzieć,
a tak,
już chyba dzisiaj nie zdążymy, na przykład cennik się ukazywał. I było napisane, no powiedzmy sobie, budyń 41, zyły napisane. Jakieś tam marchewka 22, a ziemniaki 3. I pan się domyślał, że budyń to Duda i uzyskał 41%, a Trzaskowski to tam marchewka i uzyskał ileś. I sprawdzało się, bo wie pan, śledziłem to, czyli ktoś miał dojście do tej pracowni, która badała tych głosujących, i to było wcześniej ogłoszone, bo w ciszy wyborczej karę mogliby rypnąć sporą.
Proszę
prawda?
Pana, no to są kolejne dowody na to, że przy dzisiejszej technologii, chociażby przy mediach społecznościowych, cisza wyborcza absolutnie nie ma sensu. Żaden polityk nie był jej w stanie przede mną obronić na pytanie, czemu ona służy. Bo uspokojeniu emocji służy? Nie służy. Można stary film obejrzeć i się podniecić. Jakiś wywieszony na minutę. Ja ostatni mój film w internecie wywieszałem na minutę przed polską ciszą wyborczą. Chociaż mogłem tego nie robić, bo w Ameryce mnie ona nie obowiązuje w ogóle. Proszę pana, zagraniczną telewizję pan może włączyć i po czesku oglądać sprawozdanie z polskich wyborów, jak pan pod granicą mieszka. Wszystko pan zrozumie. Tam ciszy wyborczej nie ma. Czym to się różni, że antena nadawcza jest 20 kilometrów dalej na południe? Absurdy. Żaden polityk nie jest w stanie obronić ciszy wyborczej, ale ją utrzymują nie wiem po co.
Zadałem panu pytanie. Zadowolony pan czy nie? Pan powiedział ani z jednego, ani z drugiego. No ale będzie prezydent któryś z tych dwóch, prawda? To trzeba jakoś z nim żyć. To złe określenie by było, w każdym razie funkcjonować.
Nie, można też system obalić, wie pan. To nie jest, nie, zaraz pana nie namawiam do obalenia, tylko wskazuję na to, że niekoniecznie trzeba żyć. Z Jaruzelskim też nie żyliśmy. W zgodzie nie funkcjonowaliśmy. Pan raczej był po tej stronie, która próbowała jakoś się dogadać w ramach systemu. Ja byłem po stronie, która system zwalczała. Więc nie, pomimo że prezydent będzie wybrany i pomimo że będzie wybrany nawet gdyby był legalnie i nie będzie przekrętów pocztowych i innych rzeczy, to niekoniecznie trzeba z nim żyć. Można z nim żyć w opozycji. Tak jak opozycja, Partia Demokratyczna w Ameryce, żyje cały czas w konflikcie z Donaldem Trumpem. Niekoniecznie trzeba się dogadywać.
Do drugiej tury 2 tygodnie już niecałe, panie Wojciechu, więc możemy się spodziewać, że tych obietnic będzie jeszcze więcej, z rozliczeniem gorzej. No ale 2 tygodnie na zastanowienie jest. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.